Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Drodzy Państwo, dziś gościem dnia w Radiu Rodzina jest doskonale Państwu znany z anteny naszego radia Paweł Pawlaczyk. Witam Cię, Pawle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie Ciebie i naszych drogich słuchaczy.
Drodzy Państwo, jak doskonale wiecie, nasze radio, Radio Rodzina, świętuje srebrny jubileusz, 25. rocznicę powstania i tak 30 listopada w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu zostanie odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna, której przewodniczyć będzie pasterz naszej diecezji, ksiądz biskup Damian Bryl. Chcemy w tej rozmowie dzisiejszej właśnie trochę powspominać z Pawłem. Pawle, byłeś u początku powstania Radia Rodzina. Jak to się w ogóle stało, że znalazłeś się w tej pierwszej grupie tych pracowników tworzących naszą redakcję?
Tak się złożyło, że moje drogi życiowe gdzieś tam się skrzyżowały z księdzem Mirosławem Rojkiem. I któregoś dnia zadzwonił do mnie telefon i ksiądz Mirosław Rojek powiedział, że tworzy się takie radio, czy nie chciałbym w nim pracować. Bardzo się zdziwiłem, bo nigdy się nie widziałem w takiej roli, ale ksiądz Mirosław naciskał i powiedział, że jest spotkanie w takiej salce przy Bazylice Świętego Józefa. No, dałem się przekonać, przyszedłem, tam było gdzieś 20-30 osób. To już było któreś kolejne spotkanie i tam właśnie, no, jak gdyby przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia emisji. Różne osoby tam podawały różne zadania. No, mi przypadło zadanie związane z tym, czym się zajmuję zawodowo, czyli z historią, więc no, wpadłem na taki pomysł, który został zaakceptowany, że będę prowadził wydarzenie dnia. No i potem odbyło się jeszcze kilka takich spotkań i doszło do inauguracji w grudniu.
Ta pierwsza redakcja, ta grupa pracowników czy współpracowników, wolontariuszy, ona była bardzo liczna jak na rozpoczęcie pracy radia, tym bardziej, że od jednej godziny zaczynaliście.
Tak, no część z tych osób to się w ogóle nigdy już nie pojawiła, jak się radio zaczęło działać, gdzieś tam się wykruszyła po drodze, więc to taka była sytuacja, że jak gdyby tych osób kręcących się wokół radia było sporo, ale jak już to radio się uruchomiło, to ta grupa gdzieś tam się zawęziła. No były takie osoby, które się bardzo zaangażowały w radio i no, niektóre z tych osób, jak Renata Błaszczyk, zostały do dzisiaj, możecie Państwo do dzisiaj korzystać z ich posługi. Niektóre z tych osób no, gdzieś tam później zniknęły, ale ta grupa no, gdzieś tak się zawęziła do 15-20 osób.
Pamiętasz pierwszą audycję, pierwszy program?
Tak, no było nas bardzo dużo, tutaj no, niewiele osób się zmieściło w studio, także ja tylko byłem jednym z tych kibiców, tak? Był między innymi ksiądz Lucjan Andrzejczak, świętej pamięci wtedy właśnie proboszcz Bazyliki Świętego Józefa. Było kilka osób zaproszonych, no było całe to grono redakcyjne i myśmy się gdzieś tak z oddali, trochę przyglądali, bo to była tylko jedna godzina programu.
Ksiądz biskup Stanisław?
No był oczywiście, był. Tak. No, ksiądz tak. Biskup był takim inicjatorem właśnie wtedy, jak gdzieś tam na początku działaliśmy, to ksiądz Mirosław mi właśnie mówił, że dostał taką misję od księdza biskupa, bo jest koncesja dla diecezji, jest niebezpieczeństwo, że ta koncesja może być utracona, że nie wiadomo, kto wtedy tą koncesję przejmie, no i w związku z tym, że jest taka pilna potrzeba, żeby wykorzystać tą koncesję jak najlepiej i uruchomić właśnie radio diecezjalne.
Pamiętasz ten pierwszy program? Na jakie propozycje wtedy złożyły się na to pierwsze spotkanie? Było wtedy już pierwsze wydarzenie dnia, czy jeszcze nie?
Nie. Pierwszego wydarzenia nie było. Tutaj na żywo kilka osób się gdzieś tam wypowiadało, ale ja nawet tego nie słuchałem, bo byłem gdzieś tam po drugiej stronie szyby, więc trudno mi to odtworzyć.
Wtedy w tym czasie, 25 lat temu, znane już było, lubiane, Radio Maryja. Czy nie było takich głosów właśnie, że jakaś konkurencja do tego radia teraz powstaje i że Radio Maryja, które też było u swoich początków, no, które potrzebowało różnych środków, które się rozwijało, rozbudowywało, że teraz tu w Kaliszu robią radio i Radio Maryja może mieć problemy przez to?
Ksiądz biskup Stanisław, który wtedy był naszym pierwszym ordynariuszem, był jednym z tych polskich biskupów, który bardzo gorąco wspierał Radio Maryja i jak gdyby od początku ksiądz biskup właśnie kładł nacisk, żeby tu była ścisła harmonia i współpraca. Tutaj bardzo wiele rzeczy, zwłaszcza odnośnie sprzętu, uzyskało Radio Rodzina właśnie dzięki współpracy z Radiem Maryja. Tutaj technicy z Radia Maryja przyjeżdżali, część sprzętu to była właśnie sprzęt z Torunia, który tam był wycofany, jak gdyby tutaj mógł się jeszcze przydać i tutaj zawsze ksiądz biskup Stanisław podkreślał, że ma taka ścisła symbioza, no i od początku było tak, że jak my schodziliśmy z programem, no to wchodziło Radio Maryja, bo właśnie ksiądz biskup się tego obawiał, tak, żeby nie było tak, jak rzeczywiście w niektórych diecezjach tworzyły się takie napięcia między właśnie stacjami diecezjalnymi, a Radiem Maryja i tutaj ksiądz biskup właśnie chciał, żeby była taka ścisła harmonia, ścisła współpraca i też pewne takie pokrewieństwo, jeżeli chodzi o linię redakcyjną, żeby to radio w sensie przesłania ideowego, w sensie formuły, w sensie takiego modlitewnego charakteru, no było podobne do Radia Maryja, z tym, że miało tą diecezjalną odrębność. Było takim radiem, które przybliża życie diecezji, bo od początku bardzo księdzu biskupowi zależało właśnie na tym, żeby to radio było takim radiem, które buduje tą społeczność diecezjalną, buduje tą społeczność kościoła lokalnego.
Pawle, radio się na przestrzeni tych 25 lat no, bardzo zmieniło. Zmieniali się ludzie, wolontariusze, pracownicy, współpracownicy, zmieniali się dyrektorzy. Ty jesteś nadal, tak? Jesteś i od początku te dyżury twoje to był ten wtorek?
Pokroić się nie dam, że to był zawsze wtorek. Na pewno to był jedynie w tygodniu. Wydaje mi się, że to był wtorek, aczkolwiek no to już trochę tych lat minęło, tak. Także no rzeczywiście tutaj no od 25 lat przynajmniej raz w tygodniu jestem fizycznie przy mikrofonie, no bo przez te różne materiały, które produkuję, możecie mnie państwo słuchać częściej.
W wydarzeniu dnia codziennie o 18.15 i jeszcze jest dodatkowa audycja Wydarzenie Miesiąca w każdy pierwszy wtorek miesiąca o 16.35. Jak widzisz, Pawle, ze swojej perspektywy zmiany, jakie zaszły w tym radiu, rozwój radia, tak jak powiedziałem, no i dyrektorzy się zmieniali, i pracownicy, i samo radio. Rozpoczynaliście przecież w tych tylko dwóch pomieszczeniach, teraz to wszystko już wygląda zupełnie inaczej.
Tak, to znaczy z takiej perspektywy właśnie tych lat można zauważyć, że pewne rzeczy się zmieniały, a pewne rzeczy, myślę, są dość podobne. Czyli no z jednej strony mamy niewątpliwie rozwój tego radia. Pod każdym względem, od z tej strony infrastruktury technicznej, no tak jak słusznie powiedziałeś, kiedyś był jedny malutki pokoik, jedno studio, teraz już mamy studio dużo większe, mamy to stare studio, nowe studio, tych pomieszczeń jest dużo więcej, sprzęt jest dużo lepszy, technika nagrywania się bardzo zmieniła, technika montażu się zmieniła, więc do tej strony technicznej, profesjonalnej na pewno to radio wygląda dużo lepiej niż 25 lat temu. Również nasza oferta programowa się bardzo zmieniła, no bo tak jak mówiłeś, zaczynaliśmy od jednej godziny, od 17 do 18, tak, no to była taka pigułka, w której no, wiele różnych treści staraliśmy się zmienić. Dzisiaj mamy ten blok dopołudniowy, blok popołudniowy, więc mamy więcej czasu i też ta oferta jest bardziej zróżnicowana, no bo siłą rzeczy, tak, z jednej strony mamy większe możliwości czasowe, więcej czasu do zagospodarowania, no, z drugiej strony, no też przychodzą nowi ludzie, nowi współpracownicy, często przychodzą ze swoimi nowymi pomysłami, więc są audycje, które się pojawiają, które były, które znikły, są audycje, które teraz funkcjonują. Także od tej strony naszej propozycji programowej to myślę, że to radio jest w takim ciągłym rozwoju i ciągłym staraniu się na sprostanie oczekiwaniom naszych słuchaczy. Natomiast no, widzę też pewne takie elementy trwałe, czyli takim elementem trwałym, który dla mnie jest takim elementem bardzo istotnym, no to jest na przykład wspólna ze słuchaczami modlitwa. Ja pamiętam, że jak przyszedł do nas ksiądz Szkopek, to jedną z pierwszych rzeczy, jaką wprowadził, to było właśnie odmawianie jednej dziesiątki różańca na antenie. Nie było wtedy czasu, tak, żeby całe różanie w tą godzinę zmieścić, ale kończyliśmy właśnie taką dziesiątką różańca. Dzisiaj odmawiamy różaniec, jest koronka do Miłosierdzia Bożego, ale no właśnie, to pragnienie takiej wspólnoty na modlitwie, to jest takie niezwykłe przeżycie, że my tutaj w studio, państwo gdzieś tam często daleko i razem możemy się modlić. Razem możemy pogłębiać naszą wiarę. To jest, myślę, takie przeżycie, no dla mnie osobiście jedno z bardziej niezwykłych przeżyć tutaj, które przeżywam co tydzień, będąc z państwem i odmawiając różaniec. Druga taka rzecz, myślę, stała, to było takie pragnienie życia Słowem Bożym, czyli takie pragnienie, aby żyć Ewangelią. Od samego początku Ewangelia dnia się pojawiała, od samego początku było rozważanie tej Ewangelii dnia. pojawiły się katechezy i od samego początku, tak, jak gdyby jedną z misji naszego radia realizowaną w najróżniejszy sposób jest przybliżanie Państwu Słowa Bożego i życie tym Słowem Bożym. I tym Słowem Bożym, które jest na dany dzień, no i szerzej tym Słowem Bożym, które towarzyszy rokowi liturgicznemu. Trzeci taki, myślę, element to jest właśnie wpisanie naszego radia w rok liturgiczny. Mamy roraty, mamy nabożeństwa majowe, mamy wypominki za zmarłych. No żyjemy rytmem Kościoła, żyjemy rytmem roku liturgicznego i nigdy chyba też nie staraliśmy się być jakimś takim radiem komercyjnym, goniącym za sensacją, goniącym za słuchaczem za wszelką cenę. No chcieliśmy, mam takie wrażenie, że tak jest nadal, być radiem ambitnym, być radiem, który ma ambitną propozycję programową, które chce pomagać słuchaczom w ich rozwoju, w ich dążeniu do Boga, w ich stawaniu się lepszym. No i mam taką nadzieję, że i Państwo, i my, bo my też przecież przez tą posługę w radiu się zmieniamy i stajemy się trochę bliżsi chrześcijańskim ideałom.
Teraz może takie trochę prowokacyjne pytanie. Czy według Ciebie radio nie traci, a może zyskuje na tym, że nie podejmuje tematów politycznych?
Myślę, że to jest jeszcze jedna zaleta radia, którą powinienem wymienić. Tak? Pamiętam, jak biskup Stanisław, właśnie taki właściwie założyciel tego radia duchowy, bo gdyby nie on,
oczywiście,
gdyby nie jego inicjatywa, gdyby nie jego troska nad tym radiem, to nawet gdyby to radio powstało, pewnie by nie istniało do dzisiaj. Natomiast właśnie biskup Stanisław od początku miał takie przesłanie i myślę, że ono do dzisiaj jest, żeby to radio było dla wszystkich, żeby to radio właśnie nie wchodziło w spory polityczne, bo polityka ma to do siebie, że wyzwala bardzo silne emocje i bardzo antagonizuje ludzi. I myślę, że my z jednej strony jesteśmy dość konsekwentni w przekazywaniu świata wartości. Nikt, myślę, kto nas słucha trochę dłużej, nie ma wątpliwości, co myślimy w takich kluczowych kwestiach etycznych, które są czasem przedmiotem sporów również politycznych, jak chociażby kwestia prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ale równocześnie nigdy nie dało się nas zakwalifikować, że jesteśmy radiem takiej czy innej partii. I myślę, że to jest wielka zaleta, bo mam takie wrażenie i pewnie tak jest, że nasi słuchacze mają różne sympatie polityczne i gdybyśmy się przykleili do jakiejś partii politycznej, gdybyśmy zaczęli tak jednostronnie pokazywać życie polityczne, to myślę, że byśmy niektórych słuchaczy stracili i myślę, że to jest wielka zaleta tego radia, że tego radia mogą słuchać ludzie, którym droga jest nauka Kościoła, którzy chcą żyć chrześcijaństwem, obojętnie od tego, jakie mają poglądy polityczne.
Mam możliwość niejednokrotnie zapowiadać Twoje audycje, te codzienne audycje Wydarzenie Dnia i lubię też dodawać do nich, że jest to taka Twoja krótka lekcja historii na antenie naszego radia, bo rzeczywiście tak Pawle jest. Skąd czerpiesz pomysły właśnie do tych swoich programów? Czy otwierasz jakieś książki i stamtąd wyszukujesz, czy skąd inspiracja? Jak to wygląda u Ciebie?
To znaczy tak, od dziecka historia była moją pasją, no, dlatego takie, a nie inne studia, dlatego taka inna profesja, którą się zajmuję. To też się zmieniało w czasie, tak? To znaczy jak gdzieś tam zaczynałem, jak zaczynało funkcjonować to radio, no to w dużej mierze to była literatura. Na przykład, no mając taką świadomość, że tutaj w Radiu Katolickim no warto popularyzować ludzi Kościoła, często wybitnych, a zapomnianych. Na przykład korzystając z takiego słownika biograficznego katolicyzmu społecznego, takie trzytomowe wydawnictwo, gdzie jest opisanych bardzo wielu księży i świeckich, którzy no, dzisiaj są często zapomniani, a myślę, że warto ich przypomnieć, bo odegrali dużą rolę w naszym życiu narodowym i społecznym. Wiele tych postaci, które gdzieś tam się pojawiło, czasem się do siebie pojawiają, są z tego słownika, no również nabyłem podobny słownik żołnierzy wyklętych, aby stamtąd czerpać informacje o naszych żołnierzach niezłomnych, więc początkowo była to w dużej mierze literatura. No, jak się pewnie domyślasz, z czasem no, takim dużym źródłem wiedzy staje się również internet, bo tutaj również no, wiele rzeczy można znaleźć. Chociaż jest bardzo wiele takich postaci, które jak wrzucimy w wyszukiwarkę, to się nagle okazuje, że tam w ogóle nic o nich nie ma, albo są niewielkie wspomnienia. Tak, oczywiście jak mamy te postacie takie najbardziej znane, to tutaj w internecie możemy tej wiedzy znaleźć olbrzymią ilość, prawda? I tutaj gdzieś tam przygotowując coś o Piłsudskim, Mickiewiczu, Wyspiańskim, to oczywiście tych wiadomości, które możemy w internecie znaleźć i gdzieś tam wykorzystać, jest całe mnóstwo. Ale jeżeli sięgamy gdzieś tam właśnie trochę głębiej, no to często się okazuje, że ta literatura jest jednak jedynym źródłem wiedzy, na którym można się oprzeć.
Ktoś pomaga ci w przygotowywaniu tych audycji, czy pomagał?
Nie. No to jest...
Nie konsultowałeś się z nikim?
Nie. Mechanizm był taki od początku, że najpierw budowałem sobie taki prywatny kalendarz, tak? Czyli gdzieś tam przychodziły mi do głowy różne osoby, postacie, wydarzenia, które układałem jakoś tak chronologicznie, żeby no gdzieś tam na jakiś tam dzień wypadały. Potem jak się pojawił internet, to też w internecie są takie zestawienia chronologiczne i też tam czasem poszukuję inspiracji, o kim by państwo powiedzieć danego dnia. No i jeżeli jest taka postać, no to właśnie sięgam do własnej wiedzy, sięgam do literatury. Jeżeli jest coś ciekawego w internecie, to oczywiście też korzystam.
I nie zawsze są to no, związane osoby gdzieś, nie wiem, ze świata polityki, bo czasem też zdarzają się na przykład osoby ze świata rozrywki, piosenkarze, tak?
Tak, no rzeczywiście, również osoby z tak zwanej popkultury. No myślę, tak, że takie postacie jak chociażby Krzysztof Krawczyk, Anna Jantar, no z jednej strony funkcjonują w naszej pamięci, zwłaszcza starszych słuchaczy, a z drugiej strony są też warte przypomnienia, bo też mam jakieś takie przekonanie, że mówiąc o różnych rzeczach i osobach, wydarzeniach, nie chcę się koncentrować na jakichś takich sensacjach, takich rzeczach niecodziennych, niezwykłych. Nie chcę szokować państwa jakimiś tam nadzwyczajnymi rzeczami, ale chcę przez te różne życiorysy, tak, pokazać piękno tych ludzi. Czasem trudne piękno, czasem zmaganie się. Z takim przekonaniem, że no, obcując z ludźmi, którzy kiedyś byli, którzy kiedyś cierpieli, którzy kiedyś działali, no jakoś się też umacniamy. Jakoś się tak umacniamy. No, weźmy ten przykład Anny Jantar, wspaniałej piosenkarki, ale też matki, która no, zmagała się chociażby z naciskami otoczenia, które chciało ją skłonić do aborcji. Ona te wszystkie pokusy, podszepty, wtedy aborcja przecież była legalna, odrzuciła, urodziła wspaniałą córkę i myślę, że to też jest warte popularyzacji, warte zobaczenia, że również ci wielcy, również ci wybitni często byli blisko Boga i często dokonywali takich heroicznych wyborów, jak no właśnie Anna Jantar.
Wiem, że hasło Bóg, honor, ojczyzna no jest tobie bardzo bliskie, nosisz je w swoim sercu. To ukochanie ojczyzny, wiara w Boga, to owoc wychowania, rodzina, rodzice.
No w moim przypadku to jest oczywiste, tak. No, rodzice od początku no, mnie wychowywali do tych wartości i tym, co mówili, i tym, co robili, i tym, jak żyli, i tym, co mnie otaczało, bo na przykład jako dziecko, które w którymś tam momencie się interesowało historią, podchodziłem do biblioteki i tam było mnóstwo książek, które kupował mój ojciec i mogłem z tych książek korzystać, prawda? I mogłem je czytać, także tą wiedzę historyczną miałem pod ręką. Gdzieś tam grała Wolna Europa, która miała też dużo audycji historycznych, no bo to były czasy PRL-u, to były czasy cenzury, zakłamania no, z Wolnej Europy. Mogłem usłyszeć nie tylko od rodziców, jak było w Polsce po wojnie, jak było z Katyniem, jak było na zesłaniach, o tych wszystkich, jak się wtedy mówi o białych plamach, mówili mi rodzice, ale również korzystałem z tego wszystkiego, co mogłem usłyszeć na falach Radia Wolna Europa. Moi rodzice byli bardzo religijni, więc wychowywali mnie i siostrę również w takim duchu religijnym i to przede wszystkim wychowywali własnym przykładem. Czasem tak jest, że jest taki rozdźwięk, prawda? Ktoś mówi, idź do kościoła, sam nie idzie. No tutaj nie było tego typu sytuacji. Rodzice też byli takimi świadkami wiary. Ojciec kiedyś no właśnie za pomoc w budowie jednego z kalisk kościołów musiał zmienić pracę. Matka zawsze jak szła do pracy w liceum Asnyka, wstępowała do kościoła, no co też było taką manifestacją dość niezwykłą wiary. Aktywnie uczestniczyli w życiu kościoła, więc ten przykład rzeczywiście był z domu rodzinnego i ta wiara w jakiś taki naturalny sposób zasiana przez moich rodziców się we mnie rozwijała. Potem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czyli takim miejscu, gdzie nie tylko mogłem rozwijać się w sensie intelektualnym, ale również duchowym przez rekolekcje, nabożeństwa, przez całą tą atmosferę, jaką wtedy na tym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim chłonąłem.
Czego Paweł słucha? Wiem, co lubisz, jeżeli chodzi o radio, jakie piosenki. Natomiast jestem ciekawy właśnie, czego słuchasz w domu?
Ja non-stop słucham muzyki, głównie odtwarzanej z płyt, tak? Jestem tu dość tradycyjny, bo W tej chwili już mało kto kupuje płyty, tak? Tak. I to jest trochę archaiczne. Owszem, czasem korzystam z serwisów internetowych, zwłaszcza jak gdzieś tam coś nowego wpadnie w ucho, czego nie mam w swojej płytotece, no to wtedy gdzieś tam szukam, żeby jakoś to poznać, polubić albo nie polubić. Różnie bywa, ale jak coś jest ciekawego, to warto poznać. Natomiast tak, to przede wszystkim no właśnie korzystam ze swoich płyt i słucham właśnie muzyki z odtwarzacza.
Gatunek?
Już mówię. Jeżeli chodzi o polską muzykę, to są to przede wszystkim lata 60. i 70.
Tak.
To bez wątpienia. Druga taka grupa rzeczy to są te rzeczy, które umownie się nazywa poezją śpiewaną czy piosenką autorską. No, a trzecia grupa no to będzie też muzyka filmowa, muzyka ilustracyjna. Czasem muzyka klasyczna. No to zależy, jaki jest mój nastrój w danej chwili.
Ja mogę powiedzieć tutaj, może już kiedyś mówiłem na antenie, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o muzykę z tych lat 60., 70., 80., to właściwie odkryłem dzięki tobie podczas tych naszych wtorkowych dyżurów, bo rzeczywiście rozpoczynałem przygodę z radiem podczas twoich dyżurów, tych wtorkowych, i wtedy jeszcze taki był czas na taki kwadrans z taką muzyką właśnie, którą ty odpowiednio dobierałeś do dnia czy do pory roku, prawda? No i we mnie to gdzieś zostało i tak myślę, że dzisiaj jak też mamy możliwość razem na tym wtorkowym dyżurze posługiwać, tak jakoś tak się rozumiemy. Ja już widzę po twojej minie, jak już tam pierwsze dźwięki gdzieś płyną, to już widzę, że Paweł wie, co leci i że za chwilę jeszcze będzie chciał coś ciekawego o utworze powiedzieć.
Tak, ja bardzo lubię, jak właśnie Tomasz Klimowicz oprawia muzycznie nasze audycje, jak prowadzi program, bo tak jak Tomasz powiedział przed chwilą, wiele z tych utworów, które puszcza, to są moje ulubione utwory, więc od razu się cieszę, że mogę usłyszeć taką czy inną piosenkę, którą bardzo lubię. Ale też Tomasz potrafi znajdować takie rzeczy, że ja naprawdę czasami słyszę to pierwszy raz, mimo że wydawałoby mi się, że już słuchałem tyle wszystkich różnych rzeczy. A Tomasz ma taki dar znajdowania wykonawców już bardzo dawno zapomnianych, jeszcze czasem z lat 50. i pięknych utworów. I to też jest piękne właśnie, że Tomasz potrafi takie rzeczy znaleźć i zachwycić nimi, myślę, że z państwa i mnie, bo wielokrotnie mi się zdarzało, że słyszę i mówię, jeju, jak to piękne, a ja tego w ogóle nie znałem.
Miło też to usłyszeć podczas tej rozmowy. Przez chwilę, no tak wokół życia prywatnego gdzieś ta nasza rozmowa popłynęła i chciałbym też może jeszcze chwilkę w tym temacie pozostać. Dzisiaj oczywiście twoi rodzice już nie żyją, jest siostra, ma rodzinę, pozdrawiamy serdecznie, no ale też jest kochająca żona i trójka dzieci, z których jesteś bardzo dumny.
No tak, jestem szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci. Mam dwóch synów, jedną córkę. Najstarszy syn w tej chwili studiuje na Politechnice Wrocławskiej, na informatyce. No i też bardzo się cieszę, bo jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobił, to właśnie włączył się w życie duszpasterstwa Dominikanów. I to dla mnie jest taka wielka radość, że no wyrwał się z tego domu, tak, gdyby już poza moją kontrolą, a mógł wybrać bardzo wiele, bo przecież takie duże miasto jak Wrocław ma olbrzymią ofertę różnych rzeczy i dobrych, i złych. No a jednak skierował swoje strony w stronę duszpasterstwa Dominikanów Dominik. No i z tego, co widzę, tam bardzo się angażuje i mam nadzieję, że zostanie tam na dłużej. Mój drugi syn chodzi w tej chwili do trzeciej klasy w liceum Kopernika. No również do Kopernika chodzi moja córka, rok od niego młodsza i w drugiej klasie.
A takie zacięcia historyczne mają, czy raczej nie?
To znaczy, moi synowie są umysłami ścisłymi. Odnosili sukcesy w matematyce, fizyce, informatyce. Syn na przykład, ten najstarszy rok temu był w etapie centralnym olimpiady matematycznej. Syn młodszy parę lat temu był mistrzem Polski w grach logicznych i matematycznych. Potem w Paryżu zajął 4. miejsce w takiej imprezie już o charakterze ponadeuropejskim, bo nawet tam byli młodzi ludzie z Tunezji i Kanady. Natomiast, no zwłaszcza dla starszego syna, historia jest czymś, co go interesuje. To takie rzadkie, bo zwykle jak ktoś ma takie zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, to od tej historii ucieka. Nie tak, żeby on jakoś tam się chciał z tym wiązać zawodowo, bo ma inne plany, jak już mówiłem, studiuje informatykę. No ale bardzo często słucha różnych treści. Ostatnio sam z siebie zaczął czytać Archipelag Gułag. No jest takim młodym człowiekiem, który do tej historii sięga i który się tą historią jakoś tam interesuje.
Żona Agnieszka, pozdrawiamy serdecznie. Słucha czasem męża w radiu.
Tak, tak. No, żona też jest radiowcem, chociaż no już od wielu lat w radiu nie posługuje, ale moja żona urodziła się w Warszawie, przez wiele lat mieszkała w Warszawie i tam przez wiele lat pracowała w Radiu Józef, czyli takiej stacji diecezjalnej katolickiej, która działała właśnie w Warszawie i tam właśnie też wiele treści realizowała, wiele audycji, programów nagrywała, także jest takim bardzo profesjonalnym i czasami, nie będę ukrywał, krytycznym słuchaczem.
A jednak. Pawle, kończąc naszą rozmowę, jak widzisz przyszłość radia, w ogóle radia naszego, ale w ogóle też może mediów katolickich w Polsce? Czy one w ogóle mają przyszłość?
To bardzo mądre i bardzo trudne pytanie. Na pewno mają przyszłość. To jest dość oczywiste. Zresztą odwołam się do takiego przykładu. Był taki moment, że wszyscy likwidowali właściwie jakiekolwiek rozmowy w jednej ze stacji, gdzieś tam sztuczna inteligencja już zapowiada program, no można ustawić komputer, żeby puszczał muzykę i wielu się wydawało, że no to jest jakaś taka przyszłość, prawda? No i pojawiła się taka inicjatywa jak Kanał Zero i nagle się okazało, że ludzie są gotowi słuchać 3-godzinnej dyskusji, tak? Gdzie się mówi. I myślę, że taki jest narastający głód słowa, że ludzie no, już mają dosyć tej muzyki, takiej papki popkulturowej, że takie radia mówione jak nasze, to nie jest jakiś relikt przeżytek, że wręcz przeciwnie, że jest takie grono słuchaczy, które sobie ceni radio, które no, nie katuje ich, czy nie uszczęśliwia ich taką papką popkulturową, ale które coś daje. Więc myślę, że tak. Myślę również, że katolicyzm zostanie w Polsce. No, obserwujemy takie zjawiska różne negatywne. Laicyzacja gdzieś tam się niestety pojawia. Ja sam to niestety mogę obserwować w liceum. No, ale mam nadzieję, jestem przekonany, że to się da zatrzymać. Mam nadzieję, że jednak bardzo wielu Polaków, tak jak żyje wiarą, będzie tą wiarą żyło. I oni potrzebują takiego radia właśnie katolickiego, czy mediów katolickich. I trzecia rzecz, bez wątpienia, dzisiaj trzeba jak najszerzej wchodzić w ten świat wirtualny, tak? Czyli dzisiaj bardzo wiele osób słucha radia przez internet, nie przez taką tradycyjną antenkę, więc tutaj dobrze, że jesteśmy również właśnie w internecie. Bardzo wiele osób szuka treści, więc też bardzo dobrze, że my udostępniamy właśnie różne treści, które może sobie słuchać, odsłuchać kiedy chce, tak? Kiedy ma czas, bo dzisiaj często właśnie tak jest, że słuchacze czy nasi odbiorcy wtedy, kiedy mają czas, chcą coś słuchać, a nie chcą się jak gdyby dostosować do pewnej ramówki. Więc myślę, że tak, że takie profesjonalne radia katolickie mają przyszłość, chociaż nie ma się co okłamywać. Z pewnością w najbliższym czasie słuchalność RMF-u będzie wielokrotnie większa niż rozgłośni katolickich, ale myślę, że nie ma się co tym przejmować.
Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Gościem dnia w Radiu Rodzina był Paweł Pawlaczyk i zapraszamy jeszcze dziś na 18:15 na wydarzenie dnia.
Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam słuchaczy.
Gość dnia w Radiu Rodzina.